Agatha Christie. Świadek oskarżenia. Pan Mayhern poprawił swoje pince-nez i odchrząknął sucho, w charakterystyczny dla siebie sposób. Potem spojrzał na siedzącego naprzeciw mężczyznę, oskarżonego o morderstwo. Pan Mayhern był nieduży, oszczędny w ruchach i starannie, żeby nie powiedzieć wykwintnie ubrany. W jego twarzy zwracały uwagę wyjątkowo bystre, świdrujące szare oczy. Na pewno nie był głupcem. Prawdę mówiąc, miał wysoką pozycję wśród adwokatów. Gdy zwracał się do klienta, jego głos brzmiał rzeczowo, chociaż dźwięczała w nim nuta współczucia.
Pragnę jeszcze raz podkreślić, że pańska sytuacja jest wyjątkowo trudna i dlatego oczekuję od pana całkowitej szczerości.
Leonard Vaux, który dotąd wpatrywał się oszołomiony w gładką powierzchnię ściany, przeniósł spojrzenie na adwokata.
Wiem, cały czas pan to powtarza, ale do mnie chyba jeszcze nie dotarło, że jestem oskarżony o morderstwo z premedytacją. O taką nikczemność.
Pan Mayhern, jako człowiek praktyczny, rzadko dawał się ponosić emocjom. Jeszcze raz odchrząknął, zdjął pince-nez, starannie wytarł, a następnie znowu umieścił na nosie.
Tak, tak, oczywiście. A zrobimy co w naszej mocy, żeby pana z tego wyciągnąć. Powiedzie nam się, z pewnością powiedzie. Muszę jednak poznać wszystkie fakty, by przewidzieć, z jak poważnymi spotka się pan zarzutami. Wtedy ustalimy linię obrony.
Młody człowiek wciąż spoglądał na niego tym samym bezradnym wzrokiem. Zdaniem pana Mayherna sprawa nie mogła zapowiadać się gorzej. Wina oskarżonego była jak na dłoni. Ale teraz po raz pierwszy przeżył chwilę zwątpienia.
Pan myśli, że jestem winny, ale klnę się na Boga, że to nieprawda. Wszystko sprzysięgło się przeciwko mnie. Czuję się jak schwytany w sieć. W którąkolwiek stronę się zwrócę, omotuje mnie ona coraz bardziej. Ale ja tego nie zrobiłem, panie Mayhern. Naprawdę, nie zrobiłem.
Człowiekowi, który znalazł się w takiej sytuacji, nie pozostawało nic innego, jak upierać się przy swojej niewinności. O tym pan Mayhern dobrze wiedział. A jednak słowa Leonarda Vaux'a zrobiły na nim wrażenie. Może mimo wszystko ten człowiek był niewinny?
Ma pan rację, panie Vaux. Sprawa wygląda bardzo niedobrze. Ale przyjmuję pańskie zapewnienia. Teraz przejdźmy do faktów. Chcę, by opowiedział mi pan własnymi słowami, jak poznał pan pannę Emily French.
To stało się pewnego dnia na Oxford Street. Zobaczyłem starszą damę, która przechodziła przez jezdnię, niosła całą masę pakunków. Nagle upuściła je na samym środku jezdni, pochyliła się, żeby wszystko pozbierać, ale ujrzała nadjeżdżający autobus i tylko cudem zdążyła dotrzeć do chodnika. Zatrzymała się, wyraźnie skonsternowana tym, co się jej przed chwilą przydarzyło, oraz okrzykami tłumu, który zdążył się wokół zebrać. Pozbierałem paczki, wytarłem je, jak umiałem, z błota, poprawiłem sznurki i wszystko zwróciłem właścicielce.
W żaden sposób nie da się udowodnić, że uratował jej pan życie?
Och nie, skądże. To była tylko drobna przysługa. Starsza dama gorąco mi podziękowała i powiedziała coś na temat moich manier, że różnią się znacznie od obowiązujących obecnie wśród młodej generacji. Dokładnie jej słów nie pamiętam. Wtedy pożegnałem się i odszedłem. Nawet mi przez myśl nie przeszło, że kiedykolwiek znowu ją spotkam. Ale życie pełne jest niespodzianek. Tego samego dnia poszedłem wieczorem na przyjęcie do zaprzyjaźnionego domu i ona też tam była. Poznała mnie od razu i poprosiła, by nas sobie przedstawiono. Wtedy właśnie dowiedziałem się, że jest to panna Emily French z Cricklewood.
Dlaczego właśnie pan, młody, 33-letni mężczyzna, przystojny, prowadzący ożywione życie towarzyskie, uprawiający sporty, poświęcał tyle czasu starszej kobiecie, z którą właściwie niewiele miał wspólnego?
Nie potrafię panu wyjaśnić. Naprawdę nie potrafię. Po pierwszej wizycie upierała się, bym ją odwiedził znowu. Mówiła, że czuje się samotna i nieszczęśliwa. Postawiła mnie w wyjątkowo trudnej sytuacji. Wyraźnie okazywała mi sympatię, tak że czułem się bardzo niezręcznie. Jeśli powiem panu, że matkowanie i czułość okazywane mi przez pannę French sprawiały mi przyjemność, pewnie rozbawi to pana.
Pan Mayhern jednak wcale nie wyglądał na rozbawionego. Zamiast tego zdjął znowu swoje pince-nez i wytarł je, wzdychając głęboko, jak to miał w zwyczaju, kiedy się nad czymś głęboko zastanawiał.
Panie Wol, zadam teraz bardzo ważne pytanie, na które musi pan szczerze odpowiedzieć. Zajmował się pan interesami starszej damy, która zgodnie z jej własnymi słowami niewiele, jeśli w ogóle, znała się na interesach. Czy kiedykolwiek użył pan jej zasobów, żeby poprawić swoją sytuację materialną? Czy zaangażował pan te fundusze w transakcję, z której czerpałby pan pośrednio korzyści?
Panie...
Niech pan się dobrze zastanowi.
Moje interesy z panną French były w 100% uczciwe. Starałem się pokierować jej sprawami korzystnie. Każdy, kto wejrzy w prowadzone przeze mnie transakcje, będzie musiał to przyznać.
Dziękuję panu, to duża ulga. Wierzę, że jest pan zbyt inteligentny, by okłamywać mnie w tej kwestii. Proszę potraktować to jako komplement.
Najsilniejszym argumentem przemawiającym na moją korzyść jest brak motywu. Zakładając, że podtrzymywałem znajomość z tą bogatą damą w nadziei, że będę czerpał z tego profity finansowe, a to, jak przypuszczam, jest właściwym tematem naszej rozmowy, jej śmierć zniszczyła przecież moje oczekiwania.
Prawnik popatrzył na niego kamiennym wzrokiem. Pogrążony w myślach, powtórzył swój trik z pince-nez. Dopiero kiedy znalazły się one z powrotem na nosie, powiedział...
Więc nie wiedział pan, panie Wol, że panna French zostawiła testament, w którym figuruje pan jako jej główny spadkobierca.
Co? Mój Boże, co też pan mówi, zostawiła mi pieniądze?
Mam uwierzyć, że nic pan nie wie o testamencie?
Pierwszy raz o tym słyszę, naprawdę.
A jednak służąca panny French, Janet McKenzie, przysięga, że pan o tym wiedział. Zgodnie z jej słowami, panna French konsultowała się z panem w tej sprawie, wyjawiając panu swoje zamierzenia.
Janet kłamie. Nie, zbyt ostro się wyraziłem. Janet jest już w podeszłym wieku. Była wierna swojej pani i nie lubiła mnie. Jest zazdrosna i podejrzliwa. Prawdopodobnie panna French zwierzyła się ze swych zamiarów Janet, a ta albo nie zrozumiała do końca jej słów, albo doszła do przekonania, że to ja nakłoniłem staruszkę do takiego kroku. Z pewnością teraz szczerze wierzy, że panna French naprawdę coś takiego jej powiedziała.
Nie sądzi pan, że mogłaby specjalnie kłamać w tej sprawie?
Nie. Niemożliwe. Dlaczego miałaby tak postąpić?
Nie wiem. Ale najwyraźniej ma do pana pretensje.
Zdaje się, że zaczynam rozumieć. To przerażające. Namówiłem ją do zmiany testamentu. Tak właśnie powiedzą. Namówiłem ją, żeby to mnie zapisała pieniądze. A potem... Potem przyszedłem do niej w nocy, kiedy nikogo nie było i... Znaleźli ją martwą następnego dnia. Boże, to okropne.
Nie ma pan racji, mówiąc, że w domu nie było nikogo. Janet, która miała tego wieczoru wychodne, rzeczywiście wyszła. Ale około 9:30 wróciła po wykrój rękawa bluzki, który obiecała przyjaciółce. Dostała się do domu tylnymi drzwiami, weszła na górę, zabrała wykrój i właśnie zamierzała wyjść, kiedy usłyszała głosy w salonie. I chociaż nie potrafiła rozróżnić słów, przysięga, że panna French rozmawiała z mężczyzną.
O 9:30? O 9:30? W takim razie jestem uratowany. Uratowany.
Co pan ma na myśli, mówiąc uratowany?
O 9:30 byłem już z powrotem w domu. Moja żona to potwierdzi. Wyszedłem od panny French mniej więcej za 9:05 i zjawiłem się w domu 9:20. Żona czekała na mnie. O, dzięki Bogu. Dzięki Bogu. I niech będzie błogosławiony wykrój rękawa Janet McKenzie.
Kto, pana zdaniem, zamordował pannę French?
Jak to? Oczywiście, że złodziej. Uważam tak od samego początku. Pamięta pan przecież, że okno było wyważone. Starsza pani zginęła od uderzenia łomem, który znaleziono obok ciała. Z domu zginęło kilka przedmiotów. Ale na skutek idiotycznych podejrzeń Janet i jej antypatii do mnie policja nigdy nie poszła słusznym tropem.
To nie wyjaśnia sprawy, panie Wall. Zabrane rzeczy nie przedstawiają dużej wartości. Wyniesiono je dla zamydlenia oczu. A włamanie również mogło być upozorowane. Poza tym proszę pomyśleć o sobie. Powiedział pan, że o 9:30 nie było już pana w domu zamordowanej. Z kim w takim razie rozmawiała panna French w salonie? Trudno uwierzyć, że ucięła sobie pogawędkę z włamywaczem.
Nie, rzeczywiście nie, ale to przynajmniej wyklucza moją osobę. Mam niepodważalne alibi. Musi pan spotkać się z moją żoną Romaine i spytać ją o to.
Oczywiście, oczywiście. Spotkałbym się z pana małżonką już wcześniej, ale niestety nie zastałem jej w domu. Kontaktowałem się ze Scotland Yardem i dowiedziałem się, że ma wrócić dzisiaj wieczorem. Gdy tylko stąd wyjdę, udam się do niej.
Romaine, wszystko panu powiem. Mój Boże! Co za szczęśliwy traf.
Przepraszam za to pytanie, panie Wall, ale czy jest pan oddany swojej żonie?
No, oczywiście.
A ona panu?
Bardzo. Zrobi dla mnie wszystko.
Czy ktoś jeszcze widział pana powrót o 9:20? Na przykład służąca?
Mamy tylko posługaczkę, która przychodzi w dzień na godziny.
Czy wracając do domu spotkał pan kogoś na ulicy?
Nikogo znajomego. Część drogi odbyłem autobusem. Może konduktor mnie zapamiętał.
Więc nie ma nikogo, kto mógłby potwierdzić zeznania pańskiej żony.
No nie, ale to przecież nie jest konieczne, prawda?
Chyba nie. I jeszcze jedno. Czy panna French wiedziała, że jest pan żonaty?
Tak.
Ale pan nigdy nie przedstawił jej swojej żony. Nie spotkały się. Dlaczego?
No, nie wiem.
Janet McKenzie twierdzi, że udawał pan kawalera, na dodatek gotowego poświęcić dla jej pani swoją wolność.
To absurdalne. Między nami była różnica 40 lat.
Takie wypadki się jednak zdarzają. Fakt pozostaje faktem, że pańska żona nigdy nie spotkała się z panną French.
Nie.
Niech mi wolno będzie powiedzieć, że nie bardzo pojmuję pańskie zachowanie w tej materii.
Powiem panu wprost. Znalazłem się wtedy w niezłych opałach. Miałem nadzieję, że panna French pożyczy mi trochę pieniędzy. Darzyła mnie sympatią, ale jej przecież nie obchodziły problemy młodych małżeństw. Od początku wyobrażała sobie, że nie układa się nam najlepiej, mnie i Romaine. Chyba przypuszczała, że mieszkamy osobno. Panie Mayhem, bardzo potrzebowałem tych pieniędzy ze względu na Romaine. Nic nie mówiłem. Pozwalałem starszej pani myśleć, co jej się żywnie podoba. Nazywała mnie swym adoptowanym synem. Nigdy nie było mowy o żadnym małżeństwie. To wytwór chorej wyobraźni Janet.
I to wszystko?
Naprawdę wszystko.
Do widzenia, panie Wall. Mimo, że fakty przemawiają przeciwko panu, ja wierzę w pańską niewinność. Mam nadzieję, że uda mi się tego dowieść i całkowicie oczyścić pana z zarzutów.
Przekona się pan wkrótce, że mam niepodważalne alibi.
Bardzo wiele zależy od zeznań Janet McKenzie. Ona pana nienawidzi, z czym się zresztą nie kryje.
Ależ dlaczego miałaby mnie nienawidzić?
Adwokat wzruszył lekko ramionami i wyszedł. Cała sprawa bardzo go niepokoiła. Vaughan mieszkał ze swoją żoną w niewielkim, brzydkim domku niedaleko Paddington Green. Tam właśnie udał się teraz pan Mayhern.
Pan Mayhern? Jest pan adwokatem mojego męża? Wraca pan od niego? Proszę, niech pan siada.
Dopiero gdy się odezwała, zrozumiał, że nie jest Angielką. Przyglądając się jej, dostrzegł wystające kości policzkowe, czerń włosów tak intensywną, że wydawały się granatowe, oraz charakterystyczny dla ludzi z kontynentu gwałtowny ruch dłoni. Dziwna kobieta, pomyślał. niezwykle cicha, tak spokojna, że aż budzi niepokój. Od pierwszej chwili prawnik zdał sobie sprawę, że zetknął się z czymś, czego nie potrafi zrozumieć.
Droga pani Wol, nie trzeba tracić nadziei.
Mam więc potwierdzić, że wrócił tamtej nocy 20 minut po 9.
Tak. Czy naprawdę mąż wrócił o tej porze?
Nie w tym rzecz. No, czy dzięki moim zeznaniom zostanie uniewinniony? Czy sąd da mi wiarę? Chciałabym wiedzieć, czy moje zeznania wystarczą. Może potrzebny będzie ktoś, kto je potwierdzi.
Na razie poza panią nie mamy żadnego świadka.
A, rozumiem.
Pani Wol, wiem, co pani czuje.
To prawda? Wątpię.
W tych okolicznościach...
W tych okolicznościach zamierzam rozegrać to po swojemu.
Aż droga pani, czy nie jest pani nieco zdenerwowana? Ze względu na pani oddanie mężowi.
Słucham?
Ze względu na pani oddanie mężowi.
Czy to on powiedział panu, że jestem mu oddana? A, tak, z pewnością, on. Mężczyźni to głupcy, głupcy. Nienawidzę go. Nienawidzę go. Nienawidzę! Niech go powieszą. Niech zadynda na pętli. Nie umiera. Może lepiej, żebym tego dopilnowała. A załóżmy, że nie potwierdzę wersji o jego powrocie tamtej nocy o godzinie 9:20. Powiem, że wrócił 9:50. Twierdzi, że nie wiedział nic o zapisanych mu pieniądzach. Jeśli zeznam, że wiedział, że liczył na nie i że popełnił morderstwo, by szybciej je zdobyć. Jeśli powiem panu, że tamtej nocy po powrocie do domu przyznał się do morderstwa i że miał krew na płaszczu. Co wtedy? Powiedzmy, że zeznam to wszystko przed sądem. I co wtedy?
Nie może żądać, by składała pani zeznania obciążające własnego męża.
On nie jest moim mężem.
Przepraszam, ja...
Ja byłam aktorką w Wiedniu. Mój mąż nadal żyje, ale przebywa tam w szpitalu dla umysłowo chorych. Dlatego nie mogliśmy pobrać się z Leonardem. No teraz to się z tego cieszę.
Chciałbym, żeby powiedziała mi pani tylko jedno. Dlaczego z tak wielką goryczą mówi pani o Leonardzie Wolu?
Oczywiście, że chciałby pan to wiedzieć. Ale nie powiem panu. Będzie to mój sekret.
Chyba nie ma powodu, by przedłużać nasze spotkanie. Skontaktuję się z panią znowu po rozmowie z moim klientem.
Proszę mi powiedzieć, czy kiedy pan tu dziś przyszedł, to wierzył pan z prawdziwym przekonaniem w niewinność Leonarda?
Tak.
Ha, biedaczek.
I nadal w nią wierzę. Do widzenia pani.
Wyszedł, zabierając ze sobą wspomnienie zdziwienia, jakie odmalowało się na jej pięknej twarzy. Sprawa potoczyła się nietypowo. Ta kobieta też była nietypowa, bardzo niebezpieczna. Kobieta potrafi stać się diablo niebezpieczna, kiedy dostanie do ręki narzędzie i zechce zrobić z niego użytek. Tak, co robić? Ten nieszczęśnik stracił oto ostatnią szansę. Deskę ratunku, której mógłby się chwycić. Oczywiście istnieje też możliwość, że popełnił tę zbrodnię.
Nie, nie, nie. Zbyt wiele się przeciw niemu sprzysięgło. Nie wierzę tej kobiecie. Całą historię wyssała z palca. Ale nie opowie jej w sądzie o nie.
Wolałby tylko być o tym bardziej przekonany. Przesłuchanie przed koronerem trwało krótko i miało dramatyczny przebieg. Oskarżenie powołało na głównych świadków Janet McKenzie, pokojówkę zamordowanej, oraz Romaine Heigler, Austriaczkę, konkubinę oskarżonego. Pan Mayhern, obecny na posiedzeniu, przysłuchiwał się pogrążającemu jego klienta zeznaniu cudzoziemki. nie pominęła niczego, co zasugerowała podczas wcześniejszego z nim spotkania. Sprawa została skierowana do sądu. Pan Mayhern nie potrafił wymyślić niczego, co pomogłoby oskarżonemu. Sprawa przeciw Leonardowi Wallowi była tak logicznie zwarta, że nie przenikał do niej najmniejszy promyk nadziei. Nawet słynny obrońca, którego wynajęto, żeby wygłosił mowę, nie mógł niczego obiecać.
Gdybyśmy zdołali podważyć zeznania tej Austriaczki, może udałoby się coś osiągnąć. Ale na razie sprawy stoją bardzo źle.
Pan Mayhern skoncentrował całą energię na jednym tylko zagadnieniu. Zakładając, że Leonard Wall mówił prawdę i rzeczywiście opuścił dom zamordowanej o godzinie 9, kim był mężczyzna, którego rozmowę z panną French słyszała Janet o 9:30? Jedyny promyczek nadziei przybrał postać nieznośnego siostrzeńca, który niegdyś pochlebstwami i groźbami próbował wyłudzić od ciotki różne sumy pieniędzy. Janet McKenzie, jak dowiedział się prawnik, zawsze żywiła słabość do tego młodego mężczyzny i popierała jego usiłowania. Wydawało się całkiem logiczne, że to ów siostrzeniec spotkał się z panną French po wyjściu Leonarda Walla, zwłaszcza, że potem zniknął, jakby zapadł się pod ziemię. Poszukiwania, które podjął pan Mayhern, prowadziły donikąd. Nikt nie widział Leonarda Walla wchodzącego do swojego domu, ani też opuszczającego dom panny French. Nikt nie widział również innego mężczyzny, który by wchodził do domu w Cricklewood lub z niego wychodził. Wszystkie nici dochodzenia urwały się. Dopiero w przeddzień rozprawy pan Mayhern otrzymał list, który pchnął jego myśli w zupełnie nowym kierunku. List nadszedł wraz z pocztą o 6:00. Nabazgrany był pośpiesznie na świstku papieru włożonym do brudnej koperty z niewłaściwym znaczkiem. Pan Mayhern przeczytał go dwukrotnie, zanim zrozumiał, o co chodzi.
Drogi panie, to pan robisz za papugę dla tego młodego gacha. Jeśli chcesz, żeby ta wymalowana zagraniczna lalunia pokazała, co ona naprawdę jest, jaka z niej oszukanica, przyjdź pan dziś na show Srent Stipney pod 16:00. Będzie cię to kosztowało.
Nie przyprowadziłeś chyba ze sobą nikogo. Nie szykuję żadnych sztuczek. To dobrze. Możesz wejść.
Prawnik wkroczył z pewną obawą do ciasnego, brudnego pomieszczenia, w którym palił się gazowy grzejnik. W kącie stało nieposłane łóżko, obok obdrapany stolik i dwa krzesła na chwiejących się nogach. Pan Mayhern zobaczył też w pełnej krasie mieszkankę tej obrzydliwej nory. Była to kobieta w średnim wieku, zgarbiona, z grzywą skołtunionych siwych włosów i twarzą obwiązaną barwnym szalikiem. Kiedy zobaczyła, że jej gość przygląda się kolorowej brudnej szmacie, roześmiała się dziwnym, bezdźwięcznym śmiechem.
Zastanawiasz się, dlaczego ukrywam tę swoją urodę? Co, kochasiu? Boisz się, że mogłabym cię skusić, a? No to zobacz mnie, no. O, zobacz! O!
Zerwała szalik, a pan Mayhern bezwiednie cofnął się na widok bezkształtnej, czerwonej plamy. Wiedźma osłoniła się znowu szalikiem.
Nie zechcesz mnie chyba pocałować, kochasiu? No. Nie dziwię się. A jednak kiedyś ja byłam ładna. Oj, to wcale nie tak dawno, jak sobie można by sądzić. To kwas siarkowy, przystojniaszku. Kwas siarkowy tak mnie urządził. Ale ja to się potrafię odwdzięczyć.
Wybuchnęła potokiem potwornych przekleństw. Pan Mayhern usiłował ją uspokoić, ale na próżno. Wreszcie umilkła. Jednak jej dłonie nadal zaciskały się nerwowo.
Dość tego! Przyszedłem tutaj, ponieważ uwierzyłem, że może mi pani dostarczyć informacji, które pomogą oczyścić z zarzutów mojego klienta, Leonarda Walla. O co więc chodzi?
A pieniążki. Przyniosłeś, kochasiu? Dwie setki, no pamiętałeś chyba o farcie, nie?
Twoim obowiązkiem jest powiedzieć mi wszystko, co wiesz, bo w przeciwnym razie zostaniesz doprowadzona siłą do sądu.
Nie, to na nic, kochasiu, no ja jestem stara i do niczego się nie przyznam, nie. Ale jeśli dasz mi dwie setki, no to może przypomnę sobie coś. Nieco, no rozumiesz, no.
Co sobie przypomnisz?
Ty, co byś powiedział na listy? Na listy od niej. No nieważne, jak je zdobyłam, no. To moja sprawa, udało się i tyle, no. A teraz dawaj, dwie setki.
Dam 10 funtów i ani grosza więcej.
10 funtów.
20, to moje ostatnie słowo. To wszystko, co mam przy sobie. Możesz je wziąć albo wychodzę.
Ale już widział, że na widok pieniędzy trzęsą jej się ręce. Coś jeszcze zrzędziła i złorzeczyła, ale już podeszła do łóżka i spod zniszczonego materaca wyciągnęła zwitek papierów.
Masz, niech cię diabli. Po to tu przyszedłeś.
Była to paczka listów. Pan Mejchern rozwiązał je i obejrzał na swój metodyczny sposób. Przyglądała mu się chciwie, ale nie potrafiła nic wyczytać z jego kamiennej twarzy. Czytał kolejno każdy list, a na końcu powrócił do tego, który leżał na wierzchu i przeczytał go powtórnie. Następnie starannie związał cały pakiet. Były to listy miłosne pisane przez Romaine Heigler do człowieka, który nie był Leonardem Wolem. List z wierzchu nosił datę jego aresztowania.
A nie mówiłam? To ją załatwi, prawda? Zwłaszcza ten jeden liścik.
W jaki sposób zdobyłaś te listy?
Chciałbyś dowiedzieć, ale ja wiem coś jeszcze. Słyszałam w sądzie, co ta ściera mówiła. Lepiej sprawdźcie, gdzie ona była 20 po 10. Kiedy to niby miała siedzieć w domu i czekać na mężurka. I zapytajcie o nią w kinie przy Lion Road. Na pewno pamiętają tamtę ślicznotkę. Ho, takiej ładnej buzi, to się nie zapomina. Cholera, jak szczęśnie.
A kim jest adresat? Tutaj wymienione zostało tylko jego imię.
To ten łobuz, który mnie tak urządził. To stara historia. Ona mi go zabrała. Choć nie była jeszcze w pełni kobietą. Kiedy poszłam za nim, bo ja też go chciałam, to cisnął we mnie tą przeklętą butelką, a ona się śmiała, niech ją piekło pochłonie. I czekałam długo, by jej odpłacić. Śledziłam ją, łaziłam za nią krok w krok. No, teraz wreszcie ją mam. Zapłaci za wszystko, co mi zrobiła. Prawda, panie prawnik? Zapłaci.
Prawdopodobnie zostanie skazana za składanie fałszywych zeznań podczas rozprawy wstępnej, a może nawet trafi do więzienia.
No niech ją zapodłują, o to mi chodzi. Idzie już pan? A gdzie moje pieniądze? Uczciwie je zarobiłam.
Proszę.
Pan Mejchern bez słowa położył banknoty na stole. Westchnął głęboko, odwrócił się i wyszedł z plugawej nory. Kiedy się obejrzał, ujrzał, jak wiedźma zgarnia banknoty. Nie tracił czasu. Bez kłopotu odnalazł kino przy Lion Road. Kiedy pokazał zdjęcie Romaine Heigler, bileter rozpoznał ją bez trudu. W dniu, o który pytał adwokat, zjawiła się w kinie kilka minut przed 10:00. Był z nią jakiś mężczyzna, na którego bileter nie zwrócił uwagi, ale tę panią zapamiętał, bo wypytywała go, jaki film pokazują tego dnia. Właściwie tę samą historię, którą opowiedziała wcześniej. W krzyżowym ogniu pytań adwokatowi udało się doprowadzić ją do tego, że kilkakrotnie zaprzeczyła samej sobie w sprawach dotyczących rodzaju kontaktów Leonarda Wolla z panną French. Obrońca podkreślił ponadto fakt, że jeśli nawet słyszała tego wieczoru męski głos dochodzący z saloniku, to nie ma żadnego dowodu, że należał on do Leonarda Wolla. Udało mu się też wykazać, że motywem zeznań służącej była zazdrość o oskarżonego i niechęć do niego. Wezwano następnego świadka.
Pani nazwisko brzmi Romaine Heigler?
Tak.
Jest pani Austriaczką?
Tak.
Przez ostatnie 3 lata mieszkała pani z oskarżonym i uchodziła za jego żonę.
Tak.
Padały kolejne pytania i kolejne zarzuty. Romaine Heigler zeznała, że w wieczór popełnienia zabójstwa Leonard Woll zabrał ze sobą łom. Wrócił 9:40 i wyznał, że zabił starszą panią. Miał poplamione krwią mankiety koszuli, więc spalił ją w piecu kuchennym. Romaine zaś pogróżkami zmusił do milczenia. Z każdym kolejnym zdaniem atmosfera w sądzie, na początku przychylna oskarżonemu, stawała się coraz bardziej wroga. Leonard siedział ukrywszy twarz w dłoniach, wyglądał na zrezygnowanego, jakby już zapadł wyrok skazujący. Jednak bardziej uważny obserwator zwróciłby uwagę, że nawet prokurator wolałby, żeby Romaine mniej wyraźnie ziała nienawiścią do kochanka. Gdyby mógł, wybrałby bardziej bezstronnego świadka. Wreszcie nadszedł czas na obronę. Pan Mayhern zarzucił Romaine, że cała jej opowieść to historyjka od początku do końca złośliwie sfabrykowana. Że w czasie, o którym mowa, nie było jej w domu. Że ma romans z innym mężczyzną i celowo próbuje obciążyć Leonarda winą za zbrodnię, której nie popełnił. Romaine zaprzeczała wszystkiemu, okazując całkowitą obojętność. A wówczas obrońca wyciągnął jak królika z kapelusza list, który został głośno odczytany. W sądzie zapadła kompletna cisza.
Max, kochany mój, sam los wkłada nam broń do ręki. Leonard został aresztowany za morderstwo. Wyobraź sobie. Za zamordowanie tej starszej damy, z którą się zaprzyjaźnił. On, który nie skrzywdziłby nawet muchy. Wreszcie będę mogła się zemścić. Biedne kurczątko. Powiem, że wrócił tej nocy cały we krwi i że przyznał mi się do popełnienia zbrodni. Powieszą go, Max, a on będzie wiedział, że to Romaine wysłała go na śmierć. A potem szczęście, ukochany.
Torką.
A więc odgadł pan. Twarz? To bardzo łatwe. Zwłaszcza przy gazowym świetle charakteryzacja nie jest dobrze widoczna.
Ale dlaczego?
Dlaczego? Rozegrałam to po swojemu.
Tak skomplikowana intryga?
Przecież chodziło o mojego przyjaciela. Musiałam go ratować. Zeznania kobiety oddanej nic by nie wniosły. Sam pan dał mi to do zrozumienia. Wiem coś nieco o psychologii tłumu. Jeśli alibi zostanie wymuszone, zwłaszcza w formie przyznania się do winy, w upokorzeniu, wtedy od razu nastawienie do oskarżonego zmienia się na pozytywne.
A listy?
Powiedzmy, że ten najważniejszy został umyślnie na tę okazję spreparowany.
W takim razie mężczyzna imieniem Max...
Nigdy nie istniał, drogi przyjacielu.
Nadal obstaję przy twierdzeniu, że mogliśmy pani ukochanego wyciągnąć, stosując normalną procedurę.
Bałam się ryzyka. Pan myślał, że on jest niewinny, a...
A pani była o tym przekonana? Czy tak?
Drogi panie, nic pan nie rozumie. Ja wiedziałam, że on jest winny.
O mój Boże!